Witam po przerwie radiowego Wenty o przyrodzie, radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. Przed przerwą mówiliśmy o Yeti, czyli istocie zamieszkującej rzekomo niedostępne partie Himalajów. No dobra, niedostępne, więc zostawmy sobie tego niedostępnego Yeti, niech sobie tam żyje, rozmnaża się i dobrze się ma. No przenieśmy się trochę w troszeczkę bardziej przyjazne człowiekowi obszary. Przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to jest obszar bardziej przyjazny, no ale powiedzmy... Dobrze, nie będę ciągnął tego wątku. No właśnie. W tychże Stanach Zjednoczonych mieszka kuzyn naszego Yeti, a mianowicie Wielka Stopa, czyli tak zwany Sasquatch. Jak nazywają go Indianie? Chociaż tutaj zawsze, a mnie to szczerze mówiąc... To uproszczenie troszeczkę dziwi, bo w języku indiańskim często spotykam się z takim określeniem. To mniej więcej brzmi tak, jakby ktoś powiedział, że w języku europejskim nazwa tego gatunku brzmi tak i tak. No, Indianie mieli dużo więcej języków, aniżeli występuje w tej chwili na terenie obecnej Europy. No ale dobrze, jakieś plemię nazwało sobie Wielką Stopę Sasquatchem. Wielka Stopa z kolei to jest nazwa już taka bardziej medialna, bardziej popowa, ponieważ jeżeli śledzicie dokonania amerykańskiego kina czy amerykańskiej popkultury, to zapewne spotkaliście się z tym stworem niejednokrotnie. No właśnie, jakie miejsca zamieszkuje Wielka Stopa? No przede wszystkim Wielkie Jeziora Amerykańskie oraz Południowe Stany. Jest zbliżony, jeżeli chodzi o gabaryt do Yeti, a mianowicie ma około 3 metrów wysokości. Ja tutaj podaję relacje naocznych, rzekomo naocznych świadków. I pokryty jest, podobnie jak Yeti, gęstym futrem. No tutaj przydatność tego futra jest być może troszeczkę mniejsza niż w przypadku Yeti, no ale widocznie lubi futra, więc ma futro. Pierwsze ślady stóp znaleziono już w 1811 roku, czyli ktoś poszedł sobie do lasu, chodził po tym lesie i nagle patrzy, jest trop. Trop, który nie pasował mu do żadnego znanego stworzenia, więc coś jeszcze dodatkowo musi zamieszkiwać te stępy. No właśnie, i tak narodziła się Wielka Stopa. Narodziła się, więc narodzili się również poszukiwacze, narodzili się ludzie, którzy dosyć szybko zostali owładnięci taką pasją, manią odkrycia tego czegoś tajemniczego, co gdzieś tam czai się w niedostępnych regionach czy rejonach Stanów Zjednoczonych, więc ruszyły różnego rodzaju ekspedycje. No nie zawsze tylko i wyłącznie skierowane na odnalezienie bestii, że będę trzymał się czasami tej nomenklatury, ale również w celach zupełnie innych. I tak w 1924 roku górnicy, którzy eksplorowali tamte obszary, no pamiętajmy, że Stany Zjednoczone, zwłaszcza niektóre części tego olbrzymiego kraju, obfitują chociażby w złoto, więc dosyć często były organizowane właśnie wyprawy poszukiwawcze, zostali zaatakowani, i to uwaga, przez nie jednego osobnika, ale przez całe stado Wielkich Stóp. Co prawda kronikarze nie zostawili nam informacji, jak liczne było to stado. Czy stado to były 2 osobniki, czy było ich 200, tego nie wiemy. No niemniej jednak, zważywszy znowu na poziom zmęczenia, jak również niedoskonałość ówczesnych destylatów, no myślę, że oraz przerażenie nową, nieznaną krainą, bo górnicy często pochodzili z zupełnie innych części Stanów, no spowodowało, że z 2 zrobiło się 200, z 1,5 metra zrobiło się 3 metry, a nienaganna fryzura zamieniła się w gęste czarne futro. Ale ślad mamy. Kolejny ślad, a w zasadzie już kolejne udokumentowanie, 67, czyli całkiem niedawno, powstał pierwszy film. I tutaj taka mała dygresja, film nieostry. I dygresja będzie dotyczyła właśnie tejże nieostrości. No jak wiecie, Iwona i ja fotografujemy. W zasadzie w tej chwili chyba wszyscy fotografują, zwłaszcza zważywszy na fakt, że no każdy ma przy sobie aparat fotograficzny, nawet ten umieszczony w telefonie komórkowym. No właśnie, fotografujemy w różnych okolicznościach przyrody, fotografujemy w różnych stanach emocjonalnych i myślę, że tak 9 na 10 zdjęć wychodzi nam ostrych. No pomijam tą fotografię przyrodniczą, gdzie rzeczywiście czasami warunki oświetleniowe i brak współpracy ze strony modeli powodują, że z tym bywa różnie. No niemniej jednak zdjęcia i filmy wychodzą zwykle poprawne. Natomiast w przypadku pojawienia się czegoś, czego szukamy właśnie, czy to bestii, czy to potwora, zwróćcie uwagę, że zawsze te zdjęcia i te filmy są nieostre, tak jakby komuś zależało, żebyśmy dokładnie nie mogli przypatrzeć się fizjonomii, no właśnie tych naszych rzeczonych potworów. No dobrze, ale film mamy. W 2008 pojawia się kolejna fotografia. Fotografia, ja widziałem tę fotografię. No rzeczywiście, drzewa i za drzewami wyraźna postać wielkiej stopy. Dosyć szybko niestety okazało się, że nie była to wielka stopa, tylko kumpel pana, który stał z drugiej strony aparatu fotograficznego, któremu chyba znudziło się zbyt długie przebywanie w takim, no, plastikowym chyba w sumie, czy gumowym kostiumie dużej małpy. Więc powstało jedno zdjęcie i dosyć szybko została ta sensacja przyrodnicza zdementowana. No właśnie, Stany Zjednoczone. Ale okazuje się, że coś takiego jak wielka stopa, czyli duże, owłosione, przypominam, cuchnące, to również Europa. Okazuje się, że mało tam Europa, Polska. Na przełomie XIX i XX wieku na kresach wschodnich, dzisiaj mamy tam Białoruś, obserwowano również stworzenie, które to stworzenie miało, było wysokie, było owłosione i oczywiście cuchnęło czym? Macie Państwo stuprocentową rację, cuchnęło czosnkiem. Czyli Himalaje, Stany Zjednoczone i dzisiejsza Białoruś, a ówczesna Polska. Każde z tych miejsc może poszczycić się właśnie tym, że coś dużego tam rzeczywiście kryje się gdzieś w gęstwinie, z czym możemy się być może spotkać. Kolejnym takim potworem, nazywanym zresztą potworem, ja tutaj nie będę się nad tym rozwodził, bo to już jest chyba ikona, jeżeli chodzi o kryptozoologię, mianowicie mam na myśli potwora z Loch Ness, który pojawia się co jakiś czas, zwłaszcza właśnie w tym sezonie ogórkowym. Znowu ktoś coś widział, ktoś coś zaobserwował, komuś coś się wydawało. I też dosyć stara historia, ponieważ zaczęła się tak naprawdę w roku 700. Tak, czyli już parę lat minęło. W dziele pod tytułem Żywoty świętej Kolumby opisano taką scenę, kiedy to miejscowa ludność składa ciało ofiary tego potwora jakimś tam swoim bogom, chcąc, nie wiem, czy zapewnić sobie bezpieczeństwo na przyszłość. No już tego święta Kolumba nie raczyła wyjaśnić. I potem przez kolejne lata ten potwór z Loch Ness gdzieś tam się pojawiał, gdzieś był uwieczniany. Oczywiście zgadliście Państwo na nieostrych zdjęciach. I tutaj wrócę właśnie znowu do takiego chyba najbardziej słynnego zdjęcia, jeżeli chodzi o tego naszego potwora. Mianowicie było to zdjęcie wykonane przez lekarza, konkretnie przez chirurga, a konkretnie przez pana Roberta Wilsona. I to jest to zdjęcie, czyli tafla wody, wyraźny dinozaurowaty łeb, obłe ciało, czyli coś na podobieństwo ni to węża, ni to czegoś innego. No później okazało się, że to była po prostu zabawka dziecięca, która została w sprytny sposób sfotografowana. Pan Wilson dosyć długo trzymał to w tajemnicy. No niemniej jednak został gdzieś tam wydany przez, uwaga, swojego zięcia. No więc trzeba czasami uważać, co mówi się w trakcie rodzinnych przyjęć. Lepiej nie mówić po prostu zbyt dużo. Coś tam się jednak dzieje. Pojawiają się różnego rodzaju domysły. Skąd bierze się na przykład charakterystyczna fala? Coś tam ludzie jednak widują. No nie sądzę, żeby wszyscy mieli omamy wzrokowe spowodowane różnymi czynnikami. Już nie będę wnikał jakimi. No tutaj naukowcy twierdzili, że może to są foki, może to są ryby. Pojawiła się nawet taka teoria, że jedna z obserwacji dotyczyła słonia, który uciekł z cyrku i wędrował sobie częściowo pod wodą właśnie w jeziorze Loch Ness. No i ta trąba została wzięta za głowę tego mitycznego potwora. No tutaj tylko taka jedna szybka uwaga. Dzięki właśnie pracom już nazwijmy to, prawdziwych, przepraszam oczywiście wielbicieli tajemniczych stworzeń, ale dzięki pracy prawdziwych naukowców okazało się, że to, co jeszcze do niedawna było pewnikiem, że po pierwsze w morzach i oceanach przebywały dinozaury, to nie były dinozaury, a po drugie nie przebywały tylko w morzach i oceanach, ale również w wodach słodkich, co potwierdziły całkiem świeże badania przeprowadzone na Saharze. Sahara kiedyś była zieloną krainą, przypominam, które pokazały, że, a w zasadzie wykopaliska przeprowadzone przez uczonych w paleontologii, pokazały, że również w wodach słodkich tego typu stwory, o których, co do których już nie mamy wątpliwości żadnych, że istniały, rzeczywiście mogły się pojawiać. No dobrze, jeszcze wrócimy do dużych, kudłatych i lekko woniejących czosnkiem stworów, ale to po przerwie muzycznej.